Tu Radio Kraków Kultura.
Dżingiel Radia Kraków Kultura, który czerpie muzycznie z Legend Galant Jeana Philippa Rameau, okazuje się wyjątkowo adekwatny w momencie, w którym łączymy się ze Stanisławem Łopuszyńskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Bardzo mi miło. Mówię, że Legend Galant jakoś tak adekwatnie siadło, choć zupełnie przypadkiem, ze względu na to, że poświęcimy najbliższe minuty temu, co wymyślił pan i zaczyna realizować już lada dzień, czyli Kraków-Stambuł Tour 2024. Pomysł, który jest muzyczno-rowerowy i właściwie trochę trywializując, pozwolę sobie zadać pierwsze pytanie, czy bardziej kultura, czy raczej kultura fizyczna?
Przede wszystkim kultura, natomiast bez kultury fizycznej nie pojawiłbym się na żadnym z tych koncertów, bo projekt Kraków-Stambuł Tour to trasa koncertowa, trasa rowerowa, i to wszystko właśnie spaja muzyka klawesynowa.
Od razu zaczynam się zastanawiać, w jaki sposób można połączyć rower i klawesyn, ale rozumiem, że nie musi go pan taszczyć ze sobą.
Całe szczęście nie.
Znamy mam takie mniejsze, bardziej powiedziałbym kompaktowe modele, ale wciąż to jednak jest kawał instrumentu.
Tak. Też właśnie sobie przypomniałem o wspaniałych zbiorach malutkich instrumentów podróżnych, które znajdują się w pałacu wielkim w Otwocku. W Otwocku wielkim. Natomiast klawesyn całe szczęście nie wędruje ze mną w sakwach rowerowych. Jest przewożony przez partnerów oraz od Rumunii, gdzie się też znajdę, przez moich wspaniałych rodziców, którzy zaangażowali się w ten projekt.
No dobrze, panie Stanisławie, proszę w takim razie o opowieść o tym, dlaczego akurat docelowym miejscem, które pan wybrał, jest Stambuł. To jest pierwsza część tego pytania. A druga, między Krakowem a Stambułem jednak mamy nieco kilometrów, a tym samym mamy także i kilka krajów. Oczywiście rozumiemy je w perspektywie już XXI-wiecznej, a nie czasów, kiedy muzyka klawesynowa powstawała. Niemniej rozumiem, że są tam szczególnie znaczące miejsca, czy to z perspektywy Rzeczypospolitej, czy też z perspektywy właśnie przystanków na trasie mogących połączyć w jakiś sposób Kraków i Stambuł.
Tak, Stambuł, ale również i Konstantynopol to jest niezwykle ważne dla mnie miejsce i myślę, że dla wielu podróżników również. Wielotysięczna historia, najważniejsze zdarzenia tak naprawdę, które no nie tylko wydarzyły się do 1453 roku, ale również i później. Także ja wędruję szlakiem polskim w moich trasach rowerowych. Taka trasa dzieje się już po raz trzeci. 3 lata temu ruszyłem z Zamościa do Odessy, rok temu z Białegostoku do Tallina i tym razem właśnie ten szlak polski prowadzi mnie przez Słowację, Ukrainę, Węgry, Rumunię, Bułgarię do Turcji. No i myślę, że oprócz tego wątku historycznego konstantynopolskiego, to nie da się przeoczyć miejsca śmierci Adama Mickiewicza, który tam zmarł, a także niezwykle ciekawego miejsca, jakim jest Poloneskoń, czyli Adampol, osada założona w XIX wieku na obrzeżach Stambułu, jak można się domyślać, przez właśnie Polaków.
No, to jest niesamowita historia. Jak pan dotarł do tej informacji? Z czym to się wiąże? Bo ja przyznaję się, pytam teraz z perspektywy absolutnego ignoranta.
To dla mnie to była tak zwana oczywista oczywistość, bo o Adam Polu się uczyliśmy na historii i na jakby o napływie polskich imigrantów ze względów politycznych i wojennych. A Adam Mickiewicz to było oczko w głowie, jedno z dwóch oczków w głowie mojego pradziadka, profesora Juliusa Kleinera, który się bardzo zajmował jego twórczością, jego historią, jego oczywiście i Juliusza Słowackiego. I zresztą jakoś ten romantyzm, który też oczywiście w muzyce występuje, to w literaturze też podziwiałem właśnie ścieżkę życia Adama Mickiewicza. No i trudno ten wschód pominąć w jego historii.
Jest jeszcze inny ważny akcent, odnoszę wrażenie, który zresztą wyłuszcza pan w informacji o tym przedsięwzięciu, a mianowicie stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Turcją a Polską. No i rzeczywiście, dokładnie w 2024 roku mija równiuteńki wiek od tego momentu.
Tak. Ten akt o ponownym przywróceniu przyjaźni i stosunków dyplomatycznych został podpisany w 1923 w Lozannie, natomiast wszedł w życie dopiero rok później. Co ciekawe, dzięki temu, że gdzieś się tą historią interesuje, okazuje się, że to nie jest tylko jedyna rocznica, bo w tym roku przypada również, uwaga, 610. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych w ogóle między Imperium Osmańskim a Polską.
1414 przywołał pan tę datę, choć w bardziej matematycznej formule, ale zastanawiam się wobec tego, nawet nie pytam o powody, bo dlaczego owe stosunki dyplomatyczne zostały zerwane, wydaje się odpowiedź dość oczywista, ale w takim razie jak długo musieliśmy czekać, żeby znów wrócić do tej wymiany, czy to dyplomatycznej, czy wreszcie, jak się okazuje, i dzisiaj także kulturalnej między Polską a Turcją.
Tak, rzeczywiście jest słynna historia, którą się powtarza, że Turkowie nigdy nie skreślili Rzeczypospolitej z mapy świata jako jedyni. Mimo tego faktem, polityka polityką, te ustalenia muszą jednak mieć podstawę prawną, więc mimo tego, że 123 lat zabrakło nas na mapach, to musieliśmy to wszystko zrobić. Co ciekawe, daty też kierują mnie w dzisiejszej historii, ponieważ 1 lipca Polska rozpoczyna przewodnictwo w WIFOR, czyli w Grupie Wyszehradzkiej, a ja pojawię się w trzech z czterech państw tej grupy, także też bardzo się cieszę, że mogę reprezentować mój kraj w tak oryginalny sposób w Grupie Wyszehradzkiej.
Widzę, że wszystko jest absolutnie naszpikowane nie tylko wiedzą historyczną, ale także i datami czy symboliką. A ja bym sprowadził naszą rozmowę trochę do rzeczy wybitnie smacznych, a mianowicie tego muzycznego akcentu. Ile planuje pan koncertów po drodze i przede wszystkim jaki repertuar przygotował pan? Czy on jest w jakiś sposób dostosowany do poszczególnych miejsc, w których będzie się pan zatrzymywał i koncertował? Czy jest jakaś być może dłuższa opowieść, którą rozpoczyna pan w Krakowie, a kończy w Stambule?
To jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo jako klawesynista to reprezentuję głównie nurt europejskiego baroku, czyli w moim repertuarze pojawia się Johann Sebastian Bach, pojawiają się jego synowie Wilhelm Friedman, Karl Philipp Emanuel Bach, sięgam Zdecydowanie po muzykę francuską, po obydwu Couperinów. Już wcześniej pan pięknie opowiedział o Jean-Philippe Rameau. Tutaj możliwe, że wykonam jakieś jego krótkie dzieło, natomiast jeszcze nie wybrałem jakie. Co do reszty repertuaru, to mamy i Domenico Scarlatti'ego, mamy Antonio Solera.
Oczywiście.
Mamy wirginalistów angielskich. Jest to co prawda cięższa muzyka, ale możliwe, że z jakiegoś powodu wybiorę utwór. A czemu jeszcze nie wybrałem? Bo trudno grać wszystko to samo na każdym koncercie.
No właśnie, więc trochę taki podtekst miałem w tym pytaniu i zastanawiałem się, czy to będzie mocno powtarzalne, ale już słyszę, że jest w tym spora doza spontaniczności też.
Jest, bo tak naprawdę repertuar mogę sobie w jakiś sposób oczywiście ukształtować tuż przed koncertem. A dlaczego? Bo nie w każdym miejscu wszystko dobrze brzmi. I jeżeli będę grać koncert plenerowy, a tak na przykład będzie w Warnie, w muszli koncertowej, no to wiem, że ciężko będzie się rozsmakować pięknymi brzmieniami u Frobergera, ale na przykład o czym już po prostu wyobrażam, jakie to będzie bardzo, bardzo smaczne, jak w Warnie zagram Marsz Turecki w wersji klawesynowej, więc taki aspekt historyczny też się tutaj pojawi. Co ciekawe, wędrując przez historyczny Siedmiogród, sięgam po Girolamo di Rute. Jest to włoski kompozytor, którego ja utwory grałem na studiach i też, który z Siedmiogrodem jest na tyle związany, że poświęcił dwutomowe dzieło, traktat Il Transilvano. Więc Włochy, mimo że są kolebką tej muzyki renesansowej, oczywiście szkoły, wszystkich szkół operowych, to z obecnymi terytoriami Rumunii są również powiązane. Jednakże, co jest najciekawszego w tych koncertach? Zawsze staram się sięgać po repertuar z krain, które odwiedzam. I oczywiście nie każdy kraj ma kompozytorów piszących na klawesyn. I sięgam po pieśni lub utwory folklorystyczne i aranżuję je.
W transkrypcji rozumiem.
Koncertu. Więc jest to zawsze bardzo mile witane przez słuchaczy i też ja mam ciekawy repertuar do zagrania.
Od razu zaczynam się zastanawiać trochę nad kuchnią takiego przedsięwzięcia. Mianowicie, ile trzeba wykonać gestów zarówno w stronę być może organizacji, które w jakiś sposób krzewią polską kulturę poza naszymi granicami, być może także do instytucji kultury lokalnych czy tych, które znajdują się w państwach na pana trasie. Ile trzeba takich dyplomatycznych gestów wykonać, żeby właściwie umożliwić sobie trochę realizację takiego przedsięwzięcia? Przedsięwzięcia, dodam, które będzie trwało właściwie miesiąc z drobnym okładem.
Tak, panie redaktorze, to rzeczywiście jest ogrom pracy, który wykonuję już od jesieni i często spotykam się od razu z przyjęciem, z odpowiedzią, no ale czasami trzeba się bardzo nastarać i właśnie sięgając tutaj po jakieś treści dyplomatyczne, żeby poczekać, bo też nie każdy jest od razu gdzieś przyjmowany, bo proszę sobie wyobrazić, jak brzmi treść maila. Dzień dobry, nazywam się Stanisław Łopuszyński, jestem klawesynistą, jadę na rowerze, chciałbym zagrać u państwa koncert. No, czyż to nie brzmi jak wspaniały spam?
No brzmi.
Tutaj sięgam w pierwszej kolejności po każdy element wiedzy niezwykłej instytucji. Mówię tutaj o Instytucie Polonika, który to instytut dba o polskie dziedzictwo poza granicami naszego kraju. I Polonika oprócz tego, że taką bazę prowadzi i wspaniale oznaczone są u nich na mapach Poloniki, czyli polskie ślady na świecie, i to Instytut Polonika jest moim partnerem strategicznym i dzięki nim mam dostęp do bazy kontaktów, wsparcia technicznego, właśnie tego historycznego. No i też już współpracując od 3 lat jestem witany uśmiechem, a nie zdziwieniem, a po co to, a komu to potrzebne. Drugą sprawą jest to, że staram się współtworzyć te trasy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, bo poniekąd to oni są najważniejszym reprezentantem naszego kraju, więc też nie warto od razu się pchać na czyjeś podwórko, nie znając na przykład sytuacji politycznej, więc odzywam się do instytutów polskich, które są właśnie reprezentantami historii i kultury polskiej w krajach. No i tak naprawdę dzięki im pomocy, dzięki Instytutowi Polskiego w Bukareszcie, przepraszam, w Bratysławie, Kijowie, Budapeszcie i Sofii czekają na mnie naprawdę wspaniałe koncerty.
Proszę. Wobec tego proszę jeszcze powiedzieć, ile koncertów wykona pan na trasie, no i w jaki sposób też się będzie to rozkładać. Ja celowo trochę nie pytam o te stricte rowerowe aspekty tej wycieczki, bowiem czuję się tutaj absolutnie niekompetentny, natomiast być może też pan wspomnieć, w jaki sposób na przykład trzeba się przygotować do takiej trasy, jednak miesiąc i pokonanie, jaki dystans dzielą Kraków i Stambuł? 1500 kilometrów?
Trudno,
2000?
Trudno powiedzieć tak dokładnie, ile to jest, ale szacuję, że będzie to minimum 2200 kilometrów, chociaż znając mnie, bo jak ja tylko znajdę na mapie informację, że tutaj jest jakaś stara kupa kamieni, która ma wielkie znaczenie strategiczne lub historyczne, to ja muszę tam koniecznie pojechać bez względu na przewyższenia.
Wcale się panu nie dziwię.
Natomiast planuję 11 koncertów, aczkolwiek zawsze to jest minimalna liczba, bo skąd się w ogóle ten pomysł na trasę wziął? Jakieś 7 lat temu jechałem z moim serdecznym przyjacielem wschodnim szlakiem rowerowym Green Velo i gdziekolwiek znaleźliśmy jakieś organy, pianino, fortepian, to ja musiałem na tym zagrać. Po prostu. I często się jest przeganialnym, szczególnie w muzeach, że nie wolno dotykać, bo się zepsuje, no to już chciałem zrobić to bardziej oficjalnie.
Jak wiadomo, instrumenty, kiedy ich się używa, psują się znacznie szybciej niż kiedy ich się nie używa, wiemy.
Dokładnie, więc to jest ta mentalność, z którą jeszcze troszeczkę trzeba powalczyć, ale te 11 koncertów mam zaplanowanych tak jak mówiłem właśnie, w Polsce. Zapraszam na koncert inauguracyjny do Krakowa 19 czerwca w środę na 19:30 do Galerii Krypta u PR-ów niedaleko Starego Rynku na ulicy Pijarskiej 2, oczywiście wstęp wolny. Następnie kieruję się do Nowego Sącza, gdzie wykonam koncert dzień później, już po trasie około 110 km między Krakowem a Nowym Sączem pokonanych. Koncert ten odbędzie się o 20 w Galerii Małej, też oczywiście wstęp wolny. Oprócz mnie na scenie pojawi się nowosądecka śpiewaczka Adrianna Bałuszyńska i oprócz tego elementu klawesynowego dosięgniemy i po Pucciniego, i po Ludomira Różyckiego, związanego ze wspaniałym Lwowem. Będzie też Wojciech Kilar i już reszty nie zdradzę, trzeba się pojawić. Natomiast reszta koncertów mam na Słowacji, mam w Ukrainie. Ukraina jest dla mnie niezwykle ważnym elementem, bo jest to nawiązanie do mojej pierwszej trasy rowerowo-koncertowej, czyli do Zamość Odessa Tour. Poznałem na Ukrainie świetnych ludzi, I to jest nawiązanie pierwsze. A drugie, że od praktycznie początku wojny starałem się pomagać na froncie ukraińskim. No i oczywiście też na całej Ukrainie, więc też mnóstwo czasu tam spędziłem. Nie wiem dokładnie ile, ale wiem, że pokonałem w tych konwojach humanitarnych około 140 tysięcy kilometrów, więc myślę, że na spokojnie z dwa miesiące jak mniej więcej tam przez te 2 lata ostatnie pobywałem. I też jeżeli to się po prostu uda, bo też taki koncert może być na przykład odwołany ze względu na elementy nalotowe. Jestem na to przygotowany, natomiast bardzo bym chciał zrobić tak zwane cegiełki, jeżeli ktoś będzie chciał na koncercie jakiś finans zostawić, to też kwotę zebraną będę przekazywać na pomoc Ukrainie.
Jasne.
A reszta to oczywiście Węgry, Rumunia, trasa transfogarska 2040 metrów nad poziomem morza, szanowni państwo, ja się na to boję. I no właśnie, tak jak pan wcześniej wspominał o tym przygotowaniu, to staram się jeździć na rowerze. Już byłem kilkukrotnie na trasach rowerowych, żeby zobaczyć, jak mój przegląd, znaczy jak ja po zimie się zakonserwowałem. Nie jest źle, natomiast chodziłem na siłownię, kiedy było zimniej, na trenażery, na rowery i myślę, że jestem w dość dobrej formie, ale tak naprawdę czy zostanę zweryfikowany przez rower bardzo szybko, czy będzie to nieco później, to zobaczymy za 2 dni.
To wobec tego poproszę jeszcze, gdzie czy słuchacze Radia Kraków Kultura, czy wszyscy pozostali mogą śledzić postępy pana trasy? Jest jakieś miejsce, gdzie można zaglądać i gdzie pan też informuje o tym, jakie kolejne etapy udało się pokonać?
Tak, szanowni państwo, zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych i znajdują się właśnie one na Instagramie i na Facebooku pod tytułem Stanley Łopuszyński. Będę korespondował każdy dzień, tak naprawdę praktycznie godzina po godzinie. Będę opowiadać, co mi się przydarzyło, jak minęła noc w namiocie, czy podjazdy były bardzo strome. Będę informować, jakie perełki historyczne i budownicze znalazłem, więc będzie to naprawdę coś ciekawego dla każdego. Druga sprawa to myślę, że najprościej wpisać moje imię, nazwisko lub Kraków Stambuł Tour w Google, w internet i tam na pewno update'y też będą się znajdywać. Znajdą też państwo plakaty, miejsca koncertów, daty. I tak naprawdę, jeżeli ktoś z państwa ma jakiś pomysł na spotkanie na trasie, może akurat państwo będą spędzać wakacje w trasie na Słowacji, na Ukrainie, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, to zapraszam do kontaktu, będzie mi bardzo miło się spotkać.
No właśnie o tym pomyślałem, że nie tylko 19 czerwca Kraków, czy 20 czerwca Nowy Sącz, co jest oczywiście zupełnie naturalne z perspektywy Radia Kraków Kultura, ale też i macie państwo szansę dołączyć do Stanisława Łopuszyńskiego gdziekolwiek na trasie między Krakowem a Stambułem. Gościem Radia Kraków Kultura był Stanisław Łopuszyński. Życzę powodzenia wobec tego formy, ale nie tylko fizycznej, ale także i tej muzycznej.
Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję panie redaktorze za przemiłą rozmowę. Zapraszam na koncerty, zapraszam do śledzenia i cóż, do zobaczenia.
Do zobaczenia. Będziemy śledzić pana postępy. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję, do widzenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.